Tu Akademia Leśna, mikrowyprawy i Łukasz Długowski. Nie wiem, jak wyglądało wasze dzieciństwo, ale moje było wolno-wybiegowe. Z kumplami biegaliśmy po łąkach, budowaliśmy szałasy, a zimą iglo. Konstruowaliśmy sobie łuki, próbowaliśmy polować na zwierzęta. No dużo było przygód, dużo byliśmy w terenie i nasi rodzice, gdyby wiedzieli to, czym się zajmowaliśmy, to najpierw dostaliby zawału serca, a później pewnie spuściliby nam ostre lanie. Natomiast jest osoba, która miała jeszcze lepsze dzieciństwo niż to moje i pewnie też to wasze, bo to dzieciństwo spędził w Puszczy Białowieskiej. Od urodzenia do 10 roku życia mieszkał w jednej z najdzikszych części puszczy. No i cała puszcza była jego placem zabaw. To było naprawdę niesamowite doświadczenie, bardzo mu tego zazdroszczę. Dzisiaj mój rozmówca znany jest jako Dziad Borowy, a dla znajomych Tomek Onikijuk. I to właśnie z Tomkiem wybrałem się do południowej części puszczy, już takiej mocno jesiennej, bo mokrej, pełnej opadniętych liści i grzybów. I kiedy szliśmy sobie przez tą puszczę, Tomek opowiadał mi o swoim dzieciństwie, ale też o obronie puszczy i o tym, jakie są koszty osobiste tej walki. Posłuchajcie, ruszamy w puszczę z Tomkiem Onikijukiem. A skąd właściwie jest twoja ksywka Dziad Borowy?
To też była taka sytuacja, że ja długo nie jeździłem na protesty pierwsze, chyba 3 czy 4.
W puszczy.
Tak, już jak chcieli, no bo to było tak, że ja robiłem różne zlecenia dla miasta, dla takie tam fotograficzne, filmowe, dla lasów państwowych, na przykład jakiś tam film o kolejkach, historia kolejki leśnej właśnie po torach, w których idziemy. No i się bałem, że stracę pracę, tak? Jakby. Mm-hmm. Źródło dochodu, no ale rano jak wstawałem, no to bywało tak, że na początku musiałem wypić alkohol mocno i spojrzeć w lustro. Na siebie, tak? Bo to już dochodziło do takich, wiesz, tam wycinają puszczę, a ja nie mogę jakby stanąć w jej obronie, no bo interesy robię, tak? Z tymi na przykład co tną albo co wspierają, tak? I któregoś razu wstałem, tak przed tym lustrem, nie wiem, 10-15 minut, nie wiem, myślę, nie będzie tak, ja muszę pieprzyć to. No i pojechałem na protest, no i taki idę i ktoś tam krzyczy, o, Dziad Borowy się pojawił. Bo wiedzieli, że jestem mieszkańcem, ale tak ludzie mnie jakoś tam kojarzyli, tak? Aha. Ci protestujący. No i tak powiedzieli, o, Dziad Borowy idzie do nas. No i tak zaczęli na mnie mówić tam ci ludzie, co protestowali, później z nimi tam się poznałem jakoś, bo już stałem właśnie tam po stronie protestujących w obronie puszczy. W sumie zacząłem czytać też trochę o tym, kto to był, tak?
Aha, i kto to był?
To taki był wielki człowiek, trochę człowiek, trochę zwierz, trochę drzewo. No mistyczna taka postać, która broniła puszczę. Jak ktoś krzywdził puszczę, no to i on mieszkał w puszczy. Aha. No mieszkam w puszczy, tak? Mieszkałem. Teraz w sumie można powiedzieć, że też mieszkam, bo co czas ona jest jakby w moim sercu, a często w niej bywam. No dobra, mogę być Dziadem Borowym, no nawet miło by był będzie.
No fizjonomię masz trochę taką Dziada Borowego, broda taka no, na dobre 30-40 centymetrów.
No i zostało. Później zmieniłem się na profilach, wszędzie. To było poruszenie na przykład w mojej rodzinie. A co? Czemu on dziad? A teraz czasami ktoś do mnie przyjeżdża, czy jest moja mama, czy ktoś tam gości. Czasami mama właśnie tam odwiedzi na wsi. No to mówią do mnie coś. Czy przyjechałeś mi, ty dziad coś tam, a cześć dziadzie. I tak mama się patrzy, czemu oni cię tak mówią? No dziad się kojarzy z czymś takim...
Negatywnym.
Tak, negatywnym dziad, czyli tam jakiś... No dziad, no.
Aha. O, ale tutaj mamy wielkiego grzyba. Czy to purchawa? No,
nie. Nie, to nie jest purchawka. Purchawki młode są bardzo dobre, też jadłem.
Tak? Te tak, które ten pyłek z siebie wydają?
Tak, tylko że one muszą być białe, jeszcze młode, prawda? I je można ugotować, później usmażyć, a nawet tak usmażyć. Tylko takie usmażone to one trochę takie lepiej odgotować, bo one mokrego dostały więcej.
Aha. No a mówisz, że ty jesteś stąd, to znaczy skąd jesteś?
No się urodziłem jakby w puszczy, tak? To obecnie rezerwat Przewłoka. No był hotel tam taki robotniczy, ale też on służył dla harcerzy, dla studentów, którzy przyjeżdżali na praktyki, dla naukowców. Też robotnicy leśni tam przyjeżdżali. Nieraz tam było, że 50 koni stało, no i oni pracowali przy wywózce drewna kiedyś w puszczy.
Ale dosłownie urodziłeś się w puszczy, w tym domu, czy w szpitalu?
Nie, no w szpitalu, od razu trafiłem tam.
No i jak wyglądało życie w przewłoce w środku lasu?
No puszcza dla mnie to był taki plac zabaw, podwórko takie, no to ja tylko taki świat znałem, więc cieszyłem się. No jedyne tak jak mówiłem, no, brakowało mi telewizji, gdzie sami zajeżdżałem do rodziny, do Hajnówki, tam ze dwa razy w roku i tam telewizja była i bajki, jakiś w ogóle obraz ruchomy. Co, no dla mnie to był świat taki magiczny, no coś niebywałego, ja tam miałem książki tylko, no i radio, program pierwszy.
Czyli cała twoja wiedza pochodziła z książek i z programu pierwszego polskiego radia.
Tak, no i z opowieści ludzi, którzy tam na przykład przyjeżdżali, często na przykład było, padał deszcz, no to tam ludzie siedzieli cały dzień i opowiadali różne historie. Bimber się lał, mój dziadek w ogóle był bimbrownikiem takim znanym.
Legalnym czy nielegalnym?
Nielegalnym, nie, nie. Tato też był bimbrownikiem później z puszczy. No nie robili tego na wielką skalę, ale zawsze butelczyna była dla gości, nie było można sobie wypić.
A to mieliście gdzieś skrytą w puszczy, tą bimbrownię, czy w domu?
Nie no, w puszczy. A później, jak zima była, no to w domu. Na bagnach, bo to musiało być chłodzenie, te rurki, bo ja to widziałem, rurki szły w bagno, tam woda trochę przepływała i to chłodziła.
A co to znaczy nie na dużą skalę? Na ile litrów?
No tam widziałem takie beczki, po 50 litrów zacieru stało, no to z tego nie wiem, oni mieli może 10 litrów.
No bo ostatnio to na Podlasiu kogoś skrapili, 700
tak,
litrów.
Tak, a to nie, to takie małe, na własne potrzeby, żeby to ugościć.
Okej, rozumiem.
No, ale dziadek mój, co też ciekawa historia była, bo kiedyś realizowałem taki film właśnie o tym hotelu Przywłoka. To historię tego hotelu moja, tam rodziny mojej. Ognisko tam rozpaliliśmy, tam było miejsce, gdzie kiedyś zawsze się paliło, no chciałem tak właśnie na tle tych pokazać to ognisko, gdzie kiedyś się paliło, no i ten. I tam rydze, żeśmy smażyli, a wtedy rydze, no, jeszcze były pod ochroną puszczy. No i na kamieniach sobie poukładaliśmy, przyjechała straż leśna, która jakoś tak, której nie znałem w ogóle tych ludzi. No od razu tutaj mandat, tak, ognisko nielegalne, chociaż uzgodniłem tam z nadleśniczym, ale Hajnówki, że rozpalimy dla potrzeb filmu i on tam nie miał nic przeciwko, tak, tam wszystko było jakby uzgodnione, no ale tu przyjechali chyba z Białowieży, no i mandat mi wypisuje i spytał się o moje nazwisko, no mówię o Nikiuk, a on, a to twój dziadek tutaj, Bazyl, mieszkał? To ty stąd? Ja mówię, no stąd. I mówi do tego swojego tam podwładnego, jakby, bo on był starszy rangą, mówi, nie, dobra, to już nie pisz tego mandatu. I zaczął mi opowiadać historię taką, że kiedyś przyjechali tutaj na tą przewłokę, śniegu napadało, no dziadek postawił gdzieś tam pół litra wódki, ich tam było czterech, no i się rozochocili tylko. Aha. Do sklepu nie było jak wyjechać. No i zaczęli tam dziadka gnębić, żeby jeszcze dał, a dziadek mówi, że nie. A dziadek powiedział, że nie, to już nie było bata, tam nie dał. No i oni tak, śnieg świeży pada, więc po śladach dziadka, gdzie ten dziadek po tym bimber wcześniej poszedł. No i idą z pół kilometra szli przez puszczę gdzieś tam i tam patrzą, a tam stoi szafa metalowa w puszczy. Otwierają, a ona cała tam w butelczynkach.
Aha.
No i oni mu wypili tam bardzo dużo, bo tydzień na prawie siedzieli. Dziadek tam
tydzień
nie, tak, dziadek tam nie zaglądał, bo nie było potrzeby i jakiś powiedział, że nie, no to nie. Bo to było zawalone tam śniegiem, właśnie nie było jak oni, nie mieli jak wyjechać stamtąd. No 5 dni z tego co on, 5 dni siedzieli, w sumie tydzień, 5 dni. No i dziadek był bardzo zły, ale dowiedział się dopiero później, jak oni pojechali, to dziadek do śmierci z tym właśnie człowiekiem nie rozmawiał. On tam mało co mówił, ale taki był, że jak coś już powiedział, to powiedział i tak było. No i tak się, jak się zagniewał na niego, no to już nie było. No i mówi, że teraz może spłacić dług, chociaż trochę tego mego dziadka, nie dając mi mandatu, bo ich dziadek nie żył wtedy. No i jeszcze tam porozmawialiśmy chwilę o wspomnieniach.
Coś jeszcze wspominał?
Ja, na przykład nasza krowa wychodziła na Białoruś, upatrzyła sobie, chyba tam lepsza było, przechodziła przez rzekę Przewłoka i chodziła sobie na Białoruś paść się. No i zawsze dzwoni do nas, że mieliśmy telefon tam stacjonarny. No Bazyl, idź po krowę zabierz.
Bazyl, znowu, to twój ojciec, tak?
Dziadek. No i dziadek z tatą szli na Białoruś. No strażnicy tam z Białorusi, tak, granicy. Mhm. Stali, oddawali tą krowę, no i ten. No ale w końcu któregoś razu powiedzieli, że nie, że teraz jak ona przejdzie, to już ją zastrzelą, bo to cała akcja w ogóle jest z tą krową. Oni dzwonią tutaj do straży, ten Wojsko Obrony Granicznej, Wojsko Obrony Pogranicza.
Tak.
No i powiedzieli, że jak jeszcze raz przejdzie, to już ją zastrzelą. No i wtedy ta krowa straciła wolność, a ona sami znikała nam na 2 dni.
Krowa sam, wagabunda.
Ten sam nasz koń taki był, który też czasami znikał, nie było go 2 dni. No i ojciec był zły, chodził po tym lesie z wiadrem owsa, szukał tego konia, no bo trzeba jechać do pracy, a koń sobie poszedł gdzieś.
Aha.
No bywały, tak ja bo czasami stał na skraju właśnie tej polany, gdzie ten hotel, nasz dom, no i z ojca się śmiało, ojciec wychodzi na polanę z tym owcem, tam trząsa, a on nie stał. Ojciec do niego podchodzi, a on uciekał. Były czasami problem, że nie mógł do lasu pojechać do pracy, a no, jako nie on, to kto inny by wywiózł to drewno, no i był problem. Ojciec nie zarobił i był zły na konia.
A jak daleko wasz dom był od granicy z Białorusią?
Spolinie proste, jakieś pół kilometra. Bardzo blisko. No my tam, że to była taka umowa jakieś niepisane, normalnie się chodziło tam na Białoruś, grzyby się zbierało tam przy granicy, czy z jednej strony, czy z drugiej, czy na maliny.
No to jakiś szmugielek chyba też nie, odchodził, co?
Nie, to maliny tylko i grzyby.
Naprawdę?
Tak,
nie. Nie wykorzystywaliście tej okazji?
No to nie było potrzeby wtedy. Już wszystko mieliśmy. Zresztą tam nikt o tym nie myślał tak za bardzo, mieszkając w tej puszczy, tylko tam, nie, no tam inne myślenie było, tak? Tam było trzeba zadbać o, żeby na zimę mieć jedzenie, tak? Czyli zbieraliśmy te runo leśne, jakieś dżemy z jagód, czy tam z czegoś, grzyby nasuszyć. Ogród było trzeba uprawiać, a nie tam jakieś szmugielki z Białorusią, nie było potrzeby jakiejś.
No a jak wyglądało twoje dzieciństwo? Jakbyś tak sobie wspomniał taki twój idealny dzień z życia małego dziada borowego w Przewłocy?
Ono jeden mi taki zapot. W początku słyszałem kruki leżąc w łóżku, później otwieram oczy i widziałem nad wielkimi sosnami, które latały. Tam były dwie rodziny takie kruków. No i to było praktycznie dzień dnia, że tak się zaczynał mój dzień.
Od kruków?
Od kruków, no. No nie, to był chyba taki normalny dzień, zwykły, ale pamiętam, odkryłem wtedy takie fajne miejsce, polane, to było dosyć daleko od domu. Każdego dnia coraz dalej zachodziłem, no coraz dalej zapuszczałem się od mojego domu.
To powiedzmy tylko ludziom, do jakiego wieku ty tam mieszkałeś? Ile miałeś lat? Jak?
No tak do 10 roku życia, ale tam tak naprawdę do 6, że zawsze, bo później już mieszkaliśmy trochę tu, trochę tam, ale do 6 to byłem tam na cały czas.
4-letni dziad borowy tak. Wychodzi sobie sam do lasu?
Tak. No rodzice traktowali las jako takie, nie wiem, bezpieczne miejsce. Tam nic, oni bardziej jakby się bali ludzi, tak, miasta, jeśli o mnie, tak, o zagrożenia. A las to był taki, no nie, jak podwórko, tak, ta puszcza była, no bo...
Przedłużenie podwórka,
tak? Tak, co tam mogło się stać?
No nie wiem, wilki, niedźwiedzie, rysie,
nie,
bagno.
Nie, to jedynie mi zabraniano chodzić nad rzekę, tak. Jak wychodziłem, nie mogłem na prawo do lasu chodzić, bo tam niedaleko rzeka była leśna, no i tam nie pozwalano mi... Ale tam nie musiałem chodzić na początku, bo było tyle innych stron puszczy do poznania, że tam nie musiałem. No ale później oczywiście już zaczęliśmy się zapuszczać.
No czyli wstajesz, kruki, jesz śniadanie.
Tak,
co się na śniadanie jadło wtedy w puszczy?
Moim przysmakiem to były takie mielonki, które tato dostawał z nadleśnictwa, jakie taki, nie wiem, deputat czy coś, nie wiem jak to tam się zwało. No i to były moje ulubione. Ja właśnie uwielbiałem te mielonki na śniadanie zjadać, a... No, albo placki ziemniaczane, no, albo drożdżowe. Babcia drożdżowe, mama ziemniaczana, a mielonka to była tak...
Ta mielonka z tym tłuszczykiem takim, tak, białym, no, tak galaretką?
O, no, to chodzi, właśnie tak. Ja teraz nie wiem, jakiś czas mięsa, a o takiej mielonce to jakbym teraz ją taką zobaczył, chyba zjadł. No, ale to tak w głowie jest takie dzieciństwo, to takie wspomnienie, w ogóle te śniadania tam, że no, taki dziadek, babcia w piecu się pali. Ja tam pamiętam, wybrałem się pod, no, w jakąś tam stronę i odkryłem taką polanę piękną. I pamiętam, że mnie tam tata zawiózł kiedyś. I tam to była taka historia, że zajechaliśmy tam zobaczyć, czy rogów nie ma. Tam tato chodził i z dziadkiem trochę szukali. Zajechaliśmy tam na bagażniku, mnie tam tata zawiózł. No i żub stał na polanie. No i tata mnie na drzewo wsadził. Mówi, ty sieć, a idę podejdę. On zaraz pewnie ucieknie, idę podejdę. Tam popatrzę, czy nic nie leży. No i siedzę sobie na tym drzewie, tata tam poszedł gdzieś. A ten żub, kurczę, uciekł, ale w moją stronę i stanął koło tego drzewa i stoi.
Pod tobą?
No tak prawie, no ale blisko mnie. No i tata tam zaczął go odganiać, a on nic. Stoi, patrzy się, ja na drzewie, żub tam gdzieś ten. No a później ten żub odszedł, a tam je zdjął i wróciliśmy. No i właśnie tam wtedy trafiłem sam, po iluś tam latach czy miesiącach, trudno teraz mi ocenić, bo tam czas to tak jakoś nie miał za bardzo. Zima, jesień, tylko to takie, takie pory roku jakby tam wyznaczały, tak? Czas, a tak to... Jakoś tam zegarka też tam za bardzo się nie, no ja nie miałem na pewno. No i tam trafiłem na tą polanę pierwszy raz sam. No i tam taki wielki, otoczony dębami, jeden na środku dąb. No i sobie tak koło niego usiadłem. No nie wiem, trudno opisać to uczucie takie, ale taki spokój w ogóle. No było, to był fajny dzień wtedy. No i ten dąb też teraz, po iluś latach, odwiedził mnie Tomasz Niechoda, który liczy dęby, mierzy je, takie giganty. i odwiedził mnie w ogóle pierwszy raz, żeśmy się tak w realu spotkaliśmy. No i tak siedzimy, sobie tam rozmawiamy, ja mówię, słuchaj, byłeś przy tym dębie, pokazałem mu zdjęcie, a on mówi, że nie, nie był. I u mnie ten na noc oni zostali z Agnieszką, swoją żoną, no i na drugi dzień na rowery pojechali tam. No i w encyklopedii Puszczy Białowieskiej mam dąb, który się zwie Dąb Dziada Borowego. Więc dla mnie to jest wielki zaszczyt, bo takie osobistości jak Janusz Korbel czy Simona Kostek mają swoje dęby, no i ja, tak, też mam.
No, a co ty robiłeś, jak wychodziłeś do tej puszczy, jak byłeś tym kilkulatkiem?
Chyba odkrywałem ją, no, tak naprawdę trudno mi powiedzieć. Szedłem przed siebie, poznawałem ją. Tak, ale też ciągnęło mnie często w takie miejsca, gdzie teraz to wiem, że to były miejsca kultu dawnych mieszkańców, czyli kamienne kręgi. No i często tam znajdywałem się. Też tata śmiał się, że ja chyba nie jestem jego synem, bo mnie do tych kamieni gdzieś ciągnie. A tak oczywiście taki żart.
Że z kamienia się urodziłeś?
Tak. No i do tej pory tam szukam takich miejsc, parę znalazłem.
A nie zgubiłeś się nigdy?
Pewnie się zgubiłem, ale nie pamiętam. Zawsze wychodziłem, tak? Więc tak naprawdę chyba się nie zgubiłem tak, żeby się zgubić. No ale tak jak mówię, raz kiedyś zasnąłem gdzieś tam w puszczy i były wielkie poszukiwania milicji wtedy wówczas, straży leśnej, ludzi, ochotników, takich tam robotników, którzy przyjechali też do nas, żeby mnie szukać, a ja sobie spałem gdzieś tam w puszczy.
Jak długo?
No wyszedłem gdzieś przed kolacją na pewno, no i do rana. I mnie znaleźli w tej puszczy.
Znaleźli
się? Tak, znaleźli, tak.
Myślałem, że po prostu jak gdyby nigdy nic.
Nie, znaleźli mnie, spałem za jakimiś takimi drzewami ściętymi, był sztab drewno ułożonego do wywózki. Aha. No i sobie za nim tam spałem.
No a co z tym bezpieczeństwem, z tymi wilkami, które masowo atakują podobno ludzi, szczególnie myśliwych?
No to jak widać, jakoś mnie nie zjadły, tak? Ani wtedy, jako dziecka, ani teraz. Sami widuję je, sami blisko, tam spędzam noc w puszczy i słyszę ich obecność bardzo blisko. No i nigdy jakoś nie stworzyły takiego zagrożenia. No wiadomo, to jest respekt, tak? Jak się słyszy, będąc w puszczy gdzieś tam, z dala od ludzi, od jakiejś cywilizacji, słyszysz 100 metrów od ciebie, czy tam, no może tak się wydaje, że to 100, pewnie jest większa odległość, ale jak słyszysz taki wilk, jak ci wyją z każdej strony, no to jest taka obawa jakaś, chociaż realnie patrząc, no to nie ma zagrożenia, tak? Bo nigdy przecież nie było takiego przypadku, że wilki zagryzły człowieka, no bo one mają co jeść jeszcze, człowiek, oni się boją człowieka, unikają, a nie zagryzają.
Ale to chyba do domu wam podchodziły, co?
Tak, tak. No kiedyś pod oknem spał wilk. Zraniony był. No kulał i krew zostawiał też. No i spał i widziałem go pod oknem. Budząc się któregoś razu, pamiętam, była zima, taki szeron w oknach, w ogóle było trzeba przejść. Tam, no często patrzałem za nim śniadanie, no to sobie patrzałem tak na puszczę, tam na taki krainę, jak z krainy śniegu, tak? No i właśnie on leżał pod oknem. Dwie czy trzy noce. Ale też przychodziły wilki, jak była ostra zima któraś tam, no to przychodziły, konia chciały pod stajnie zagryźć, prawdopodobnie go tam pożywić się nim. No i tata z dziadkiem z pochodniami rozganiali te wilki. Też nic one nie zrobiły dla człowieka, one się bały. Ale nie tak, że też znikły, chyba były bardzo głodne, bo jakiś czas było widać je przy stajni, że odbiegały i wracały. Ale nie było jakieś takiej, że... Przecież tata też tam w puszczy mieszkał, jeździł z koniem. Kiedyś podszedł mały wilk do niego, pod konia. No koń zaczął kopytami wierzgać. No to tato na konie i odjechał szybko, żeby jakoś tego wilka, żeby nie zostawić zapachu swojego, tak? Żeby ten wilk nie został odrzucony później. No a później mówił, a mógł wziąć tego wilka. No ale dobrze, że nie wziął. Gdybyśmy mieli psa, mówił.
No, a nie zdarzyło się tak nigdy, że wzięliście sobie młodego? Bo to w puszczy się zdarzało, nie?
No zdarzało się, tak, było parę takich. No, tato tam widział, spotykał często, mówił, że właśnie gdzieś tam młode latały. I mówił, że czasami tak dosyć blisko je widział, no to starał się oddalać.
A podczas tych twoich wędrówek po puszczy jako dziecko zdarzało ci się spotykać zwierzęta?
Tak, żubry bardzo często. Były takie sytuacje, przecież jak siedzieliśmy... Na przykład z braćmi pochodziłem też, tak w moim wieku przyjeżdżali na wakacje, na przykład chodziliśmy do takiego paśnika, gdzie trzymano siano i dokarmiano żubry, no i siedzieliśmy na tym sianie w środku tego paśnika i żubry przychodziły i spod nas wyciągały siano, tak, czyli na wyciągnięcie ręki. My siedzieliśmy na sianie, one brały to siano i jadły. Wtedy sami jechaliśmy na pociąg też, no i nagle, kurczę, żubry na drodze stoją, no i to nie tak jak teraz, że one się bały. One stały i po prostu nie chciały zejść. No i nieraz było trzeba zawracać do domu albo lasem jakoś, omijać tą drogę, żeby na pociąg zdążyć. No czasami się zawracało i się nie jechało do Hajnówki, no bo żubry stały na drodze. A ja też często, jako sam też spotykałem. Kiedyś jakby było więcej tej zwierzyny. Zresztą tam, gdzie ja mieszkałem, to wychodziły na polany. Z okna było widać i sarny, jelenie przychodziły. Że do naszego ogrodu często przychodziły. Jelenie, dziki. Kiedyś dzików było dużo, no teraz nie ma prawie w ogóle.
I co? Niezwykłe dzieciństwo, co? Ja mu trochę zazdroszczę i marzy mi się też, żeby moje dzieci miały takie dzieciństwo wolnowybiegowe. Nie wiem, czy bym nie zszedł na zawał serca, ale myślę, że z takich dzieci wyrastają niesamowici ludzie z niesamowitą energią, miłością do lasu i zwierząt. To była pierwsza część rozmowy z Tomkiem. Drugą usłyszycie już wkrótce. Natomiast jeżeli chcielibyście już teraz ruszyć do puszczy i ją poznać bliżej, możecie to zrobić albo ze mną, na przykład w ramach tropienia wilków, albo z moimi przewodnikami. Wejdźcie na stronę mikrowyprawy.com.pl i wybierzcie sobie wyprawę, która Wam odpowiada. Natomiast jeżeli macie ochotę poleżeć z książką w ten jesienny wieczór, to zawsze możecie sięgnąć do moich mikrowypraw w Wielkim Mieście. Łukasz Długowski, Mikrowyprawy w Wielkim Mieście. To jest taka książka, która Was zainspiruje do przeżywania przygód nie tylko gdzieś daleko, w puszczy, ale także pod domem, po pracy, przed pracą, po odprowadzeniu dzieci do przedszkola czy szkoły, bo przygoda jest wszędzie. Mam nadzieję, że z częścią Was się zobaczę w terenie, a może w Puszczy Białowieskiej. Do usłyszenia i do zobaczenia.